Drodzy bracia i siostry, w części pierwszej naszego zebrania wykład. Dzisiejszy temat będzie nawiązywał do dwóch biblijnych postaci z Nowego Testamentu, Ananiasz i Safira. Już od razu wiemy, co tam mniej więcej było. Powiemy coś o samej historii jako takiej, ale głównie skupimy się na lekcjach wynikających z tej historii dla nas. Bo wiadomo, że nie jesteśmy tutaj po to, żeby rozważać historyczne wydarzenia, jakie miały miejsce, że ktoś zrobił to, a tamto i w którym roku i dlaczego to zrobił, tylko te rzeczy interesują nas jako punkt wyjściowy do pewnych lekcji, rozważań, przemyśleń z tym związanych, ale zawsze dobrze jest także tło takich wydarzeń jak najbardziej przedstawić. Zanim podam, gdzie to jest, to każdy może sobie sam powiedzieć, gdzie to może być, jaka księga wypasowała do Ananiasza i Safiry, pewnie Dzieje Apostolskie. Który rozdział, który z pierwszych, który z końcowych, z których naszych pierwszych początkowych, czyli 5 rozdział Dziejów Apostolskich, tam możemy sobie otworzyć. I pierwszych 11 wersetów. Przytoczę całą historię, tak jak ona tu jest zapisana, dla porządku, dla przypomnienia tej historii. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość. I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się wykusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz o nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Taka to jest ta historia w zapisie biblijnym. Trzeba powiedzieć, że tło tej całej historii. Na początku ery chrześcijańskiej pojawiły się nauki naszego Pana. O czym? O braterstwie w Chrystusie. I te nauki zaczęły obalać wcześniejsze podziały klasowe i zaczęły zrównywać bogatych i biednych. Jako równy sobie w tej samej wierze w Chrystusie. Tak właśnie działa Ewangelia o Jezusie, która jest przyjęta przez dobre i uczciwe serce. W wyniku tego powstawały chrześcijańskie zbory, do których członkowie wnosili swoje dobra, a później z tych dóbr każdy korzystał według uznania własnych potrzeb. Czyli każdy, kto miał, to wnosił coś, prawda, swoje majątki do tej wspólnej społeczności, a później wszyscy korzystali z tychże majątków wedle uznania własnych potrzeb. Taka komunistyczna reguła życia. Żeby potwierdzić, że tak było, to kto nie zamknął Biblii, to może się teraz cofnąć do 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety 44 i 45. 2 rozdział 44 i 45. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. A do 4 rozdziału, czyli znowu lekko do przodu, 32 do 37 możemy przeczytać tak, czyli rozdział tuż przed naszym 5. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. I kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Tylko oczywiście każdy oceniał sam, ile mu potrzeba, tak? No bo trudno było. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, to ten sam Barnaba, który później zasłynął jako towarzysz podróży Pawła. Co się wykłada, syn pocieszenia, Lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. I w takim właśnie kontekście pojawiają się nasi bohaterowie, Ananiasz i Safira, małżeństwo. Oni widzieli pełne ofiary ze strony innych, widzieli uznanie, jakie z tego powodu spotykało tych, którzy te swoje majątności sprzedawali i wnosili na rzecz całej wspólnoty. No i zapragnęli takiego samego uznania i dla siebie. Ale nie chcieli uczciwie na to uznanie zarobić. Chcieli uznania bez włożenia tego, co robili inni. Czyli uznania za to, co nie do końca zrobią. Czyli taka troszeczkę nieuczciwa postawa. Choć opis tego wyraźnie nie podaje, to jest oczywiste, że małżeństwo to przyniosło na ofiarę pieniądze ze sprzedaży jakiejś tam posiadłości, roli chyba, tak? To by potem było pewna rola. I twierdziło przy okazji, że to są wszystkie pieniądze, za jakie sprzedali tę rolę. Bo to nie jest tu podkreślone, że oni oszukali, prawda? Że tylko twierdzili, że to są wszystkie pieniądze, chociaż nie jest to powiedziane, że wszystkie, prawda? A dali jakoś tylko część. Wynika to z wersetu 4, jak Piotr potem ją zaczął przypytywać jego. Czyż póki ją miałeś, tą rolę, tą posiadłość, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Czyli innymi słowy, dał mu do zrozumienia, że mógł przekazać dowolną część tych pieniędzy z tego, co sprzedał i też byłoby to w porządku. Ale on przekazał pieniądze w części, twierdząc, że to jest całe pieniądze, bo wynika z osobnej rozmowy, prawda? Bo potem jeszcze żonę o to pytał Piotr, czy za takie pieniądze. Czyli Piotr na podstawie tego, że posiadał dar Ducha Świętego, zwany rozpoznawaniem duchów, czyli usposobienia, widział, że idzie Ananias z tymi pieniędzmi, to widział jego myśli. Rozpoznawał jego duch i wiedział o tym, że on idzie z pieniędzmi i myśli sobie, że odda te pieniądze, powie, że to całe, odda część, powie, że to całe, no i będzie tak samo szanowanie jak Barnaba i inni, którzy cały majątek oddawali, prawda, sprzedawali, dawali na rzecz wspólnoty. No a Piotr, mając ten dar rozpoznawania duchów, dzisiaj nie ma takiego daru nikt, chyba że ktoś z szatanem się zadaje, szatan mu powie, też taki dar może być, ale to już nie jest dar Ducha Świętego. Więc Piotr, widząc w jego myślach, że on przygotował kłamstwo, no to dlatego go tak zapytał, prawda? Na pewno nie przepytywał każdego, kto dawał pieniądze, a że na pewno to są wszystkie pieniądze, jakie, bo jego dar rozpoznawania duchów w innych przypadkach pewnie nie sygnalizował mu takiej obłudy, takiego oszustwa. Zatem oddali część pieniędzy ze sprzedaży tej roli, twierdząc, że to są wszystkie, żeby ładnie wyglądać przez braćmi jako pełni ofiarnicy, pełni oddania dla Pana, dla całej wspólnoty, no i potem oczywiście chcieli z tego czerpać korzyści w postaci szacunku, uznania, no i także tych wspólnych pieniędzy, prawda, które wnieśli, no oni też wykorzystali, no ale przede wszystkim bardziej chodziło im chyba o uznanie i szacunek, prawda, bo pieniądze mieli i mogli nic nie dawać i z tych pieniędzy żyć, prawda, ale chcieli z jakiegoś powodu jeszcze tutaj dobrą opinię o sobie wzbudzić. Zatem ich grzech polegał na tym, że obłudnie stworzyli wrażenie, że dają więcej niż naprawdę dają. Na tym właśnie polegał grzech tego małżeństwa. Takie próby życia w komunie, teraz parę słów o tej życiu w komunie, okazały się chybione i zostały zaniechane jako nieodpowiednie dla niedoskonałych ludzi, nawet dla chrześcijan. Dlaczego? Punkt pierwszy. Wśród ludzi zawsze są hipokryci, którzy przylgną tam, gdzie są jakieś korzyści. Tak jak do naszego Pana tłumy przychodziły, nie dlatego, nie dla słów, które mówił, tylko dlaczego? Dla chleba i ryb, które Bóg często nasz Pan tworzył i przy okazji nakarmił. Oprócz tego jeszcze kwestia, można było być uzdrowionym, kwestia sensacji, ludzie też lubią, jak to się dzieje, prawda? To wszystkie, ale nie. Najmniejszym dla tych tłumów, najmniej istotne było słowo, które nasz Pan miał do powiedzenia. Drugi punkt, dlaczego to było chybione i zostało zaniechane. Nawet ci uczciwi, którzy nie przychodzą po ryby i po chleb, tylko nawet ci uczciwi, mają bardzo różny poziom rozwoju charakteru i osądu sytuacji. I w obecnych warunkach, z tego z powodu różnic w charakterze między nawet uczciwymi chrześcijanami i z powodu różnicy w osądu sytuacji nie mogliby żyć, tacy wszyscy nie mogliby żyć w harmonii ku ogólnemu zadowoleniu wszystkich. Dlaczego? Zawsze by się komuś wydawało i może byłoby to prawda, że ktoś wziął więcej niż potrzebuje. Albo wniósł dużo mniej niż ktoś inny wniósł. To są metody nie dla niedoskonałych ludzi. Trzeba być doskonałym, żeby żyć w komunie. Dlatego komunizm nie wyszedł. Także w naszym kraju. I wszędzie, gdzie był, a tam, gdzie jeszcze jest, to wciąż nie wychodzi. Często ci kolejny argument. Często ci najmniej zdolni uważają siebie za najzdolniejszych i stają na czele, jako ci, którzy prowadzą wspólnotę. Bo jak wspólnota, to nasze będą jakieś liderzy. Ci, którzy prowadzą, w jakiś sposób nadają kierunek działalności, prawda? No bo żyli wspólnie w komunie, no trzeba było się utrzymać, pracować, więc coś robić, co robić, czy posadzić buraki, czy marchewkę, czy tytoń. Może tytoń nie, akurat w tamtych czasach, prawda? Ale różne inne rzeczy, prawda? Zatem ci najmniej zdolni mają bardzo wysokie mniemanie o sobie i stawaliby na czele takiej wspólnoty i potem kierowaliby ją, no niekoniecznie najlepiej, bo nie są do tego przygotowani i uzdolnieni. I kolejny punkt, odwrotny do poprzedniego. Często ci najbardziej zdolni jednocześnie są najbardziej pokorni. I nie rwą się do przewodzenia, chociaż oni by się najbardziej do tego przewodzenia nadawali. Zwykle tak bywa, że najlepsi do przewodzenia są ci, którzy się do tego nie rwą. Ktokolwiek chce jakąś pełnić przewodniczą, kierowniczą funkcję, to już jest bardzo duży minus dla tej osoby. Prawdopodobnie nie nadaje się. Dlaczego? Dlatego, że chce. Bo to znaczy, dlaczego ty chcesz? Dlatego, że chcesz, to chyba, że tak jesteś już w charakterze, że chcesz ofiarnie służyć tej społeczności. No ale to gdzieś u niedoskonałych ludzi. Gdyby się Bóg i nasz Pan wyrwali do przewodzenia, to ja bym chętnie im oddał. Ale gdybym widział normalnego człowieka, który się nie może doczekać, żeby przewodzić, żeby go tam gdzieś zapisać, żeby gdzieś, bo nie, żeby on został wybrany, to było dla mnie na pewno ma motywację niedoskonałą. Pewnie chce po prostu robić to dla urzędu, dla wywyższenia, dla uznania, dla władzy, czegokolwiek to nie było, zależnie co tam się z tym wiąże, bo to zależnie. Tak to już jest wśród niedoskonałych ludzi. Wobec tego ci najbardziej zdolni i jednocześnie często najbardziej pokorni nie pchaliby się, chociaż oni by byli najlepsi, bo oni by dla dobra wszystkich to pokierowali tą sytuacją, tą komuną, tą wspólnotą najlepiej. No i jeszcze dochodzi już do tego ostatni punkt. Brak dzisiaj nam i później zaraz jak po śmierci apostołów, brak natchnionych apostołów, którzy na podstawie nadludzkiej, nadprzyrodzonej zdolności rozpoznawania duchów mogliby przeniknąć z czyjejś myśli i zatrzymać kombinatora, zdemaskować go, zanim on by narobił zamieszania. Dzisiaj nie ma nikt zdolności rozpoznawania duchów, chyba że ktoś trzyma sztamę z szatanem i kontaktuje się z nim poprzez wahadełka albo różne inne formy komunikacji, jakie może mieć ze światem czarnej magii. Takie warunki idealne do takiego życia w komunie będą dopiero zaistnieją w królestwie, gdy wszyscy dopną do poziomu doskonałości, będą w stanie korzystać z takiego systemu, z takiego układu, z korzyścią dla siebie i całej reszty będąc członków tejże komuny. W pierwotnym kościele ten zwyczaj powstał spontanicznie. To wynikało tak od dołu, nie z inicjatywy apostołów. Apostołowie, tak piszą bracia Russell i Johnson, prawda, że apostołowie nie przeszkadzali rozwojowi tej tendencji, która się pojawiała, tego życia w wspólnocie, nie przeszkadzali temu, bo wiedzieli, dzięki swoim byciom natchnionym, że Bóg chce to wykorzystać dla przekazania pewnych lekcji, być może po to, żeby chrześcijanie później wieku Ewangelii nigdy nie próbowali czegoś takiego po raz kolejny, więc pozwolili na powstanie tego oddolnego ruchu, po czym wykazali niestosowność tego i po tych, no powiedziała Ananias i Safira, prawda? Pamiętamy później też, były takie spór z wdowami, które tam by miały żal, że są źle obsługiwane, że nie dostają tego, co im się należy, więc trzeba było diakonów porobić, żeby jakoś to czuwać, czyli jakieś w ogóle listę, która wdowa zasługuje na pomoc, która wdowa nie zasługuje na pomoc. Są to w Nowym Testamencie takie opisy, prawda? Nie wystarczyło być wdową, żeby już być na liście pomocy zboru, prawda? Trzeba było spełniać pewne warunki, które są opisane. I to warunki wcześniejsze. Nie w tej chwili, tylko wcześniej sobie trzeba było, gdyby zasłużyć na to. No ale to nie nasz temat. Ważne jest, że Bóg pozwolił na takie powstawanie takich oddolnych tendencji, żeby przy okazji pokazać pewne lekcje dla całej Ewangelii. Później nigdy chrześcijanie do tego nie powracali, nie próbowali takich prób robić i słudzy nie zalecają. My chyba zgadzamy się, że nie byłoby to właściwe wśród niedoskonałych ludzi. Teraz jeszcze słów parę na temat kłamania Bogu i kuszenia Ducha Pańskiego. Dwa wersety, 4 i 9 mówią o czymś takim. Piotr do Ananiasza. Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A później w 9 wersecie to samo do żony. Dlaczego zmówiliście się wykusić Ducha Pańskiego? Tu mamy tutaj cenną lekcję. Jaka? Jako apostoł Piotr był przedstawicielem Boga. Narzędziem, przez które Bóg w tym wypadku działał. Urząd apostolski, natchnienie, rozpoznawanie duchów. Więc był jego przedstawicielem. Dodatkowo Piotr posiadał także jeszcze pewną miarę boskiego usposobienia. Czyli jego umysł, wolę i serce, które mieszkały w Piotrze. I na ile miał tego boskiego usposobienia, na tyle Bóg w nim mieszkał i Bóg mógł jakby się podstawić, że Piotr to Bóg. Oczywiście nie znaczy to samo, tylko pamiętamy, prawda, jaka to działa zasada. Każde to jak przy wyborach. Tu mamy powiedziane, że Duch Święty postanawia starszych po zborach. No jak Duch Święty postanawia starszych po zborach? No właśnie, Duch Święty w sensie boskiego usposobienia mieszkającego w umyśle, woli i sercu poszczególnych braci w danym zborze. Jak oni słuchają instrukcji biblijnych na podstawie wyboru, obserwują i wyciągają wnioski w oparciu o te biblijne instrukcje, potem podnoszą ręce, to można powiedzieć, że Duch Święty tych braci powybierał. A jeżeli się kierują innymi kryteriami i próbują jakieś kombinacje, jakieś partyjki, przekonywanie, zniechęcanie, w zależności od przypadku, no to potem ludzie wybierają tego lub owego, albo nie wybierają. Więc on posiada także pewną miarę ducha, no pewną miarę, podejrzewam, że sporą miarę nawet Ducha Świętego, I z tego punktu widzenia Bóg także w nim mieszkał. Czyli jak gdyby mamy tutaj Piotr, jak gdyby z dwóch punktów widzenia reprezentował samego Boga. Miał apostolski urząd pod natchnieniem, który Boga reprezentował w ten sposób, a wiemy, że pod natchnieniem oni działali nieomylnie, choć także nie mówimy, że oni byli nieomylni, bo popełniali błędy nawet apostołowie. Ale gdy działali, kiedy byli w ręku Pana, tak jak tam jest napisane w objawieniu, prawda, że otrzymał ich w ręku, kiedy oni byli używani przez Niego do zrobienia tego czy owego, co Pan sobie życzył, to wtedy podawali prawdę, dlatego na tej bazie, na tym bazujemy i traktujemy pisma jako nieomylne. Odwołujemy się do Piotra, do Pawła, szczególnie do Pawła, bo on więcej napisał, i cytujemy to jako punkt wyjściowy i nie kwestionujemy, czy to prawda, czy to nieprawda. Wszystko inne oceniamy z punktu widzenia, czy jest zgodne z tym, co Paweł napisał. I inne mówimy prawda lub nieprawda, bo Paweł napisał tak, albo napisał tak. I teraz kłamiąc Piotrowi, jedno i to małżeństwo, Ananiasz i Safira, skłamali samego Bogu. Którego Bóg, którego Piotr był wówczas przedstawicielem, a dodatkowo jeszcze mieszkała w nim ta boska mądrość, moc, miłość i sprawiedliwość, czyli częściowo boskie usposobienie w stopniu, w którym to zostało przez niego rozwinięte. Tak samo jest przy okazji, powiedzmy, każdym z nas, kto posiada boskie usposobienie. Umysł, wola i serce Boga w nas mieszkające czyni nas takimi przedstawicielami Boga. Oczywiście już nie ma urzędów apostołów, nie ma nawet członków gwiezdnych, więc ten punkt widzenia zaniknął, ale każdy, kto posiada boskie usposobienie, w jakimś sensie reprezentuje Boga. Rzymian 8:9, zobaczmy. Rzymian 8:9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto ducha nie ma Chrystusowego, to nie jest jego. Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, mówi Paweł, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli tylko, musi być spełniony ten warunek. Także nie ma czegoś takiego jak kogoś, kto ma urząd i z tego powodu, bo poprzez ten urząd Bóg reprezentuje Boga. Nawet jeśli ma takowy urząd, to i tak Bóg mieszka, musi w nim mieszkać, bo to jest ten duch, prawda? Urząd można mieć, ale stracić Ducha Bożego i to z tego urząd może być przez Boga dłużej nieuznawany, a przed ludźmi ktoś stoi w takim urzędzie, ale Bóg już go nie uznaje i Boga tam nie ma. Zatem wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli taka osoba, w której mieszka Duch Boży, mówi to, co polecił Bóg, a inny tego nie posłucha, to kogo nie posłucha, jak uważamy? Jeżeli jakiś człowiek, w którym mieszka Duch Pana, powie to, co polecił Bóg, żeby powiedział, mówi to, co polecił Bóg, bo dowiedział się o tym z Biblii. A ktoś nie posłucha tego, co on mówi, to kogo ten ktoś nie posłuchał? Człowieka czy Boga? No bo nie posłuchał Boga, bo w tym przypadku ten człowiek nie mówił od siebie, tylko mówił to, co mówi Bóg. A da sobie wyobraźmy inną sytuację. A jeśli ktoś z braci, z poświęconych, mówi coś, czego Bóg nie polecił, lecz co wymyślił człowiek. Nieważne, kto on sam albo inny, nieważne. Wymyślił człowiek i ktoś inny to powtarza. A inny nie posłucha tego. To kogo nie posłucha? Boga czy człowieka? Człowieka. To jest oczywiste, prawda? I tu się nie może zasłaniać, że ktoś jest nieposłuszny Bogu, bo taki sługa powiedział to lub tamto, a ktoś tego nie posłuchał, Boga nie posłuchał. Więc w tym przypadku nie posłuchał człowieka. Bo ten, kto mówił, mówił od siebie albo od innego człowieka. Mówił ludzką mądrość, ludzką naukę, którą sam sobie wymyślił. Zatem nieważne, kto mówi, ale co mówi. Stała zasada, którą świat nawet czasami wyznaje. Nieważne, kto mówi, ale co mówi. To właśnie dlatego każdy poświęcony, tak jak 300 Gedeonitów i jak wszyscy Beriańczycy w tamtejszym zborze, ma obowiązek bardzo dokładnie sprawdzać to, co jest mu podawane przez tak zwanych sług. Dlaczego? Bo nigdy nie wiadomo, który sługa jest od Boga, a który od szatana. Ktoś powie, no ale myśmy się już przekonali, że taki czy taki sługa jest od Boga. No w porządku. Jeżeli nawet był w przeszłości od Boga, to wcale nie znaczy, że zawsze tak będzie. Że pozostanie takim do końca. Skala niewierności wśród poświęconych jest ogromna. Skala niewierności wśród poświęconych jest ogromna. Zdecydowanie większość niestety zawsze okazuje się niewierna. Przykład, fakt, ale nie można na to zamykać oczu. Większość ludu Bożego, mówimy o poświęconych, nie o nominalnych chrześcijanach, większość poświęconego ludu Bożego okazuje się zawsze niewierna. I bardziej dotyczy to wodzów niż zwykłych braci. Jeżeli wśród zwykłych braci większość jest niewierna, to wśród wodzów jest to większość nad większości. Większość do kwadratu jest niewierna. I to dotyczy wszystkich klas ludu Bożego, łącznie z najwyższą klasą, z Kościołem. Z powodu niewierności z Kościoła poświęconych braci. Ktoś powie, że Kościół nie był poświęcony? Wszyscy, spowodowanie z ducha dodatkowo, prawda? Z powodu niewierności z kościoła, który był taką wysoką klasą, wyłoniły się dwie dodatkowe, nieplanowane klasy. Jaka? Wielka kompania i wtóra śmierć. No skąd się oni wzięli? Czy Bóg kogoś powołał na wtórą śmierć od razu? Czy Bóg powołał kogoś od razu do wielkiej kompanii? Nie. Wszystkich powołał do malutkiego statka. Odrzut taki był ogromny, że trzeba było zabierać te korony. Niektórzy się przy tym wykaraskali i zastali wielkie kompanii. A ile poszło na wtórą śmierć? 1000? 100 tysięcy? 500 tysięcy? Nie wiemy. Ale są to liczby, podejrzewam, ogromne. Ogromne. I jeszcze zanim przejdziemy do lekcji z tej historii, takie pytanie, czy Ananiasz i Safira umarli wtórą śmiercią, tam tutaj wtedy przy apostole, padając u jego nóg? Nie wiemy. Wszystko zależy od tego, czy oni byli spłodzeni z ducha, czy też nie. Zarówno brat Russell, jak i brat Johnson sugerują, że nie byli spłodzeni z ducha. Że oni tu się pojawili z powodu pewnej, nie wiem, sensacji, korzyści, może im się podobały takie wspólnote komunistyczne zasady życia. Nie mieli ducha poświęcenia, nigdy się tak naprawdę w sercu nie poświęcili, Bóg nigdy nie przyjął ich poświęcenia, nigdy nie spłodził ich z ducha. I prawdopodobnie z Matysami powrócą i się z nimi spotkamy. Porozmawiamy sobie, dlaczego tak zrobili. Jeszcze osobiście. Pewnie, ale to nie jest oczywiście, że tego nie, to nie jest jako dogma, prawda? No i jeszcze, po co ta historia została zapisana? I to jako jedyna, zauważmy, jedyna historia, w której niewłaściwe zachowanie zostało natychmiast ukarane w taki spektakularny sposób. No chyba uznamy, że to był sposób spektakularny, prawda? Paść martwym natychmiast po wypowiedzeniu kłamstwa. Dlaczego to zostało zapisane? No z pewnością jako ostrzeżenie dla wszystkich poświęconych, którzy po przyjęciu woli Boga za własną, później często żyją i tak według tej własnej, którą kiedyś porzucili. Przynajmniej w tych obszarach żyją według własnej, w których ich wola starego Adama nie pokrywa się z wolą Boga. I to jest problem każdego nas, każdego z nas niepoświęconego. Problem wszystkich poświęconych polega na tym, że po poświęceniu własnej woli, czyli po rezygnacji, jak to mówimy, tak? Poświęcenie to rezygnacja, tak to nazywamy. Po rezygnacji z własnej woli, z własnego zdania na dowolny temat, po rezygnacji ze swoich przyzwyczajeń, wszystko, co mamy w tym charakterze dobrego i złego, przyjmiemy wolę Boga i obiecujemy, że od tej pory będziemy to robić. I wszyscy wiedzą, że będziemy robić to niedoskonale i nam się to nie będzie udawało. Bóg też o tym wie i to nie jest nic jeszcze nad wielkiego. Najgorzej jest, jak my nie chcemy później tej woli pełnić. Nie chcemy, nie pełnimy. Bo nie pełnić to się nie to, że nie będziemy ją pełnili zawsze, jest oczywiste. Tak? Jesteśmy grzeszni i będziemy upadali bez końca, wszyscy upadali, a my bardziej upadamy niż ci, którzy byli przed nami prawdopodobnie, bo oni byli mocniejsi niż obecnie my poświęceni. Ale rzeczą już naprawdę karygodną jest, jak poświęcony nie chce pełnić boskiej woli. I wtedy jest już klapa totalna. Bo jak nie pełni, jak upada, no to podnosi się i próbuje dalej, ale jak nie chce. Przejdziemy teraz do lekcji wynikających z tej historii. Ja tak rozmyślając nad tą historią, czytając sobie, co napisali jedni, drudzy, przerzuciłem dużo rzeczy, prawda, nie wiem, chyba jest 20 różnych miejsc i to różnych autorów z całej Parauzji, bo tam w czasie Parauzji, oprócz brata Russella, działali jeszcze wielu różnych pielgrzymów, którzy na wykładach konwencyjnych, różnych, nawiązywali do tego, jeden coś dorzucił, jeden, i tak wszystko w sumie, jak się to by zsumowało, to wypatrzyłem 5 lekcji z tej historii płynących. I teraz każdym z tych 5 lekcji będę chciał mówić. Niektóre będą bardzo krótkie, niektóre będą dosyć długie. Pierwsza lekcja płynąca z tej historii Ananiasza i Safiry. Kwestia posłuszeństwa żony mężowi, czyli Safiry Ananiaszowi. Bo werset 7 i 8 mówi, a po upływie około 3 godzin nadeszła żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr, powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak, za taką. Wcześniej z mężem ustaliła, albo może nią bardziej, bo werset drugi mówi, za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy. To tak by wynikało, że to był Ananiasz, tam był organizatorem tego, za wiedzą żony on zachował, ale żona była dopuszczona do tego i pewnie ustalili to wspólnie razem, no potem ona potwierdziła jeszcze 3 godziny po śmierci męża pojawiła się, nie wiedziała, co spotkało jej męża 3 godziny wcześniej, no i trzyma się swojej wersji wspólnie uzgodnionej, prawda? Jak każdy fałszywy świadek. Ustaliliśmy, co będziemy zeznawać i tego się trzymamy. No i teraz weźmy Efezów 5 rozdział jeszcze, bo tam jest mowa o relacji między, bo to chce powiedzieć posłuszeństwo żony wobec męża. Pierwsza lekcja, jaka wynika z tego, bo ona to okazała się posłuszna mężowi. Być może dobrze zrobiła, że była mężowi posłuszna. Przecież Efezów 5, 22-24 wydaje się sugerować, żeby żona właśnie taką była. Efezów 5 rozdział od 22-24. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. ale Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony, mężom swoim we wszystkim. We wszystkim. To może także i w takim czymś. No oczywiste jest, że nie. Jak napisał tutaj Paweł we wszystkim, to z pewnością nie miał na myśli absolutnie wszystkiego. Dlaczego? No bo konfliktowałoby to z innymi naukami biblijnymi. O, chociażby byłby problem Dzieje Apostolskie 5, znowu ten sam rozdział 5, ale werset 29 mam na myśli. Dzieje Apostolskie 5, 29. Piotr zaś apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To nie ma rzecz, czego dotyczyło. Chodzi o zasadę. Dotyczyło to, że tam kapłani zabraniali im uczyć o Jezusie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Albo weźmy sobie 4 rozdział, czyli cofnijmy się lekko do tyłu, 19 i 20. To też ten opis. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. No już można jeszcze coś powiedzieć o tym, jak nasz Pan powiedział o tym, że jego prawda przez niego ogłoszona, wniesie miecz, podzieli matkę, córkę, ojca, syna, też relacje rodzinne, prawda? Więc rzeczą oczywistą jest, że nie jest to absolutnie wszystko, bo taka osoba, druga taka żona, nie jest ubezwłasnowolniona, ale w poświęceniu ma swój własny rozum i odpowiedzialność przed Bogiem. Zatem, co też apostoł miał na myśli, mówiąc, żeby żony były posłuszne mężowi we wszystkim? Mają być posłuszne mężowi jako głowie we wszystkim, co nie dotyczy kwestii sumienia. To jest tak bardzo dużo. I to jest poważna próba, okazuje się, dla kobiet, które są poświęcone i zamężne. Bo jeżeli nie dotyczy to kwestii sumienia, to powinna być posłuszna mężowi. We wszystkim, co właśnie ma na myśli apostoł. Natomiast kwestie, które dotyczą jej sumienia, jej relacji wobec Boga, prawda? No to oczywiście są z tego wyłączone. To jest oczywiste, bo wtedy ma ona obowiązek, wtedy moje mąż jest tylko człowiekiem. Bo z tego, gdyby ona uważała, że Bóg oczekuje od niej czegoś innego niż mąż, który jest człowiekiem, to ma odmówić posłuszeństwa mężowi, bo Bóg jest nad męża człowieka. Ale w sprawach, w których nie ma konfliktu między jej powinnością, obowiązkiem wobec Boga, to ma być podległa mężowi. Tak to Bóg przewidział. Zatem można przykład, nie ma prawa zabraniać żonie chodzić na zebrania. Bo coś tam, nieważne co. Nie ma prawa takich rzeczy, bo to jest przecież nie chodzenie na zebrania, bycie z Bogiem, nieopuszczanie wspólnej społeczności. Nie może żonie kazać, żeby głosowała na wyborach tak, jak on chce. Za tym albo przeciw tamtemu. Nie może jej także kazać zgłaszać się w odpowiedziach do odpowiedzi na badania. Albo brać aktywny udział w zebranie świadectw, żeby się zeznawała, bo inne siostry to robią, to i ty idź. Nie może mówić, a to też się zdarza, tonem głosu innej szanowanej siostry. Żeby się żona upodobniła kogoś innego, żeby się wtopiła w tamtą siostrę szanowaną, bo ona tak odpowiada mądrze takim tonem, więc on oczekuje, że żona jego tak się wtopi i się upodobni do tamtej. A jeszcze mało tego, jeszcze czasami musi przypominać ją wyglądem. Takie dziwne rzeczy się słyszy, że niektórzy mężowie oczekują od swoich żon. Nie może też, no przykro to powiedzieć, ale jako, że to padło w jednym wykładzie od jednego pielgrzyma w naszym kraju, no to muszę też powiedzieć, że to też nie może mąż wobec żony robić. Nie może też bić żony, ani jej zabić. Ponieważ jako prawo męża pewien brat pielgrzym przedstawił to w naszym jednym polskim zborze, że mąż może zrobić z żoną wszystko, może ją bić i zabić i nikomu nic do tego. Bo to jest mąż, któremu żona ma być poddana, więc nawet może ją bić i ostatecznie zabić. Dlaczego nie może? No nie, to już chyba oczywiste, prawda? Ale chociażby tak, żeby coś powiedzieć, skomentować tę głupotę, to nie może po prostu dlatego, że relacja między mężem a żoną jest w Biblii porównana do relacji między Chrystusem a Kościołem. Czy Chrystus, nasz Pan wobec Kościoła tak robi, bije i zabija go? Czy on się stara o ten Kościół jak tylko może, prawda? Że można powiedzieć, że aż walczy o nich jak lew, jak to się potocznie mówi, prawda? A tutaj nagle prawo męża do bicia, a nawet zabicia własnej żony. Z ust pielgrzymów naszego ruchu w czasie ich publicznych wykładów, bo pomijam wszystkie rzeczy, które opowiadają przy stołach w czasie gościn i na konwencjach w czasie rozmów prywatnych, to pomijam, bo to nie jest do sprawdzenia, ale to, co jest publicznie wypowiadane, nagrane i można sobie odsłuchać. Można niekiedy usłyszeć bardzo dziwne nauki. Mówią, jak gdyby byli pijani od wina i mocnego napoju, czyli od błędu doktrynalnego i od błędu etycznego, który jest zakazany poświęcony, a szczególnie jest zakazany tym, którzy karmią innych. Dlaczego? Bo wtedy innych nakarmią tym samym, czym sami są nakarmieni, albo czym sami są opici. Inne dziwne, ale charakterystyczne i wymowne zjawisko ostatnich lat to rosnąca liczba sług generalnych w naszym ruchu, którzy tracą poparcie własnego zboru i nie są wybierani na starszych ani dekonów w swoim własnym zborze. A mimo to pozostają pełnoprawnymi sługami generalnymi. i jeżdżą po innych zborach. Zupełnie nowa jakość służby dla Chrystusa. Mój własny zbór nie chce, żebym służył mu, uznaje mnie za niegodnego służby starszego czy diakona nawet w moim własnym zborze, no więc będę służył innym zborom. Na pewno da się jakoś to załatwić. Wystarczy porozmawiać z kim trzeba i sprawa załatwiona. Potem nawet pamiątkę w śmierci naszego Pana będę wchodził w obcych zborach, no bo w swoim może nawet jestem nie tylko niewybrany, nawet wyłączony. Ale jak się załatwi z kim trzeba, to mało tego, że będę obchodził pamiątkę w innym zborze, jeszcze będę jej przewodniczył, będę wykład mówił tamtemu zborowi. Tam pojadę, tam usłużę im swoim wykładem, spożyję z nimi pamiątkę i jeszcze innym to i innym w tym pomogę. Ale wróćmy do kwestii posłuszeństwa. Jeśli chcemy zachować nasze duchowe zdrowie i życie, mam na myśli posłuszeństwo, prawda, męża, żony, no i nie tylko, nigdy nie należy, a nawet nie wolno gwałcić sumienia, żeby kogoś zadowolić. Nigdy nie należy, a nawet nie wolno gwałcić sumienia, by kogoś zadowolić, bez względu na to, kim ten ktoś jest. Nie ma znaczenia, kim ten ktoś jest. Mężem, żoną, ojcem, matką, starszym w zborze, pielgrzymem, przedstawicielem, opiekunem wykonawczym, czy nawet sługą na czasie. Nie ma znaczenia. Jeśli ktokolwiek nakłania nas, albo oczekuje od nas zrobienia czegoś, albo niezrobienia czegoś, co w naszym sumieniu, oczywiście regulowanym Słowem Bożym, to oczywiste, prawda, że nie jak mi się wydaje, tylko jak mi się wydaje w oparciu o nauki Biblii. Te dwie rzeczy trzeba połączyć razem. Zatem co w naszym sumieniu, regulowanym Słowem Bożym, uważamy za właściwe, to kiedykolwiek takie coś się stanie, a my uważamy w naszym sumieniu plus nauki biblijne, że to jest niewłaściwe, to mamy obowiązek nie podporządkować się temu, co ktoś od nas oczekuje. Jeśli zrobimy inaczej, jeśli się podporządkujemy i zrobimy lub nie zrobimy, zależnie czego ten ktoś oczekuje, bo może oczekiwać się zrobienia albo nie zrobienia czegoś, zachowamy się jak głupi budowniczy. Zadamy cios naszej strukturze wiary i charakteru. Jeden cios, jak to będzie jedna sytuacja. Po iluś takich ciosach z naszej struktury wiary i charakteru nie zostanie nic, co nadawałoby się do królestwa. Zniszczymy ją takim właśnie zachowaniem. Tyle pierwsza lekcja wynikająca z tej historii. Posłuszeństwo żony wobec męża i w ogóle posłuszeństwo komukolwiek wśród poświęconych. Druga bardzo króciutka lekcja. Nasze zbawienie jest indywidualne. Sposób potraktowania Ananiasza i Safiry przez Piotra wskazuje, że Piotr każdego z nich uważał za odrębnego chrześcijanina i nie traktował ich jako pary małżeńskiej, lecz jako odrębne jednostki, z których każda jest odpowiedzialna za to, co robi, za samą siebie. 3 godziny po wizycie ich po śmierci Ananiasza to samo pytanie zadaje jego żonie. Nie potraktował ją tak, to mąż tak powiedział, to żona tak samo, to sprawa zatrudna, oboje niech umierają. Co by się stało, gdyby Safira 3 godziny później powiedziała prawdę? Umarłaby? Nie. No to jest oczywiste, że nie. Bo już potem miała to pytanie. Jesteś indywidualną jednostką. Może się z mężem i zmówiłaś, prawda? To, ale powiedz, teraz ty sama. Nikt z nas nie zostanie zbawiony, ani na szczęście zatracony z powodu drugiego człowieka. Nikt. Ani z powodu grupy religijnej czy wodza. Żadna grupa religijna, żaden wódz, żaden sługa nas nie zbawi, ani nie zatraci. Każdy z nas osobiście musi wywalczyć dla siebie miejsce w królestwie, jak to napisał Paweł Filipiańców 2:12, z bojaźnią i ze drżeniem. Bojaźń to cześć, taki słuszny ten taki strach, żeby Boga nie obrazić, żeby przez niepodporządkowanie się temu, co on podaje. No drżenie, prawda, to taka niepewność co do tego, czy w ogóle uda mi się moje zbawienie, tak jak nasz Pan, prawda? Nie był 100% tak pewny. Wiemy o tym, jak się zachowywał w Getsemane. Tyle, druga lekcja. Króciutka, mówiłem, że niektóre będą bardzo króciutkie. Nasze zbawienie jest indywidualne. Trzecia, trochę będzie dłuższa. Bóg pragnie tylko dobrowolnych i poważnych ofiar. Bóg pragnie tylko dobrowolnych i poważnych ofiar. Najlepiej w postaci naszego serca, bo wtedy będzie miał całą resztę, całe nasze człowieczeństwo. Bardzo wielu z nas niby poświęciliśmy Bogu wszystko, ale później próbujemy oszukiwać w trakcie relacji naszych ślubów poświęcenia. Oszukujemy samego Boga, samych siebie i innych współbraci, oddając tylko część tego, co poświęciliśmy. No przecież każdy z nas niczego nie musiał poświęcać na początku, prawda? Mogliśmy w ogóle poświęcenia nie podjąć, tylko zatrzymać wszystko, co ludzkie dla siebie i skorzystać z tego, tak jak cała reszta świata robi, bo większość świata przecież się nie poświęca. Jeśli po złożeniu ślubu poświęcenia chcemy żyć tak, jak gdybyśmy tego ślubu nie złożyli, Tracimy wszelkie uznanie w oczach Boga. Stajemy się niczym w oczach Boga. To, co przed złożeniem ślubu było nasze i pod naszą kontrolą, po jego złożeniu takim już nie jest. Kilka wersetów biblijnych, które to potwierdzą. Wiemy o takich sprawach, ale przy tej okazji nie sposób to pominąć. Kaznodzieja Salomonowy, 5 rozdział, od 4 do 6. Kaznodzieja 5, 4 do 6. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów przed posłańcem Bożym, a to słowo dokładnie powinno być i nie mów przed posłańcem, tego Bożym nie ma. Dokładne tłumaczenie, przepraszam, jest nie mów przed obliczem posłańca. Jest posłaniec no, i tylko ma oblicze. Nie wiadomo, dlaczego przekład nowy od dobrego Boże. Nie mów przed obliczem posłańca, że to było przeoczenie albo inne tłumaczenie, że to był błąd. Czyli, prawda? Ślub złożyłem, a potem to pomyłka, przeoczenie, błąd, wycofuję to przyrzeczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwić dzieło twoich rąk? Bo gdzie jest wiele snów, tam jest wiele słów i wiele marności, lecz ty się bój Boga. No i skoro mamy już Salomona, to nie sposób nie zajrzeć do przypowieści. Cofniemy się do tyłu. Przypowieści 20, rozdział 25. Przypowieści 20, 25. Sidłem dla człowieka jest nierozważnie ślubować i zastanawiać się dopiero po złożeniu ślubu. Psalm, czyli cofamy się do tyłu znowu, w naszych Bibliach, Psalm 15, 1 i 4. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Dwa pytania. I czwarty. Sam czuję się wzgardzony i niegodny, a czy tych, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. To jest, potem mamy po tych pierwszym wersecie, potem pytanie, są odpowiedzi, prawda? No i czwarty werset mówi o kimś takim, kto choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. No, poważna sprawa, prawda? Przez pomyłkę można złożyć na własną szkodę jakąś obietnicę, przysięgę. Trzeba się wywiązać. I jeszcze cofniemy się bardziej do tyłu, do 5 Mojżeszowej 23 i to będzie już ostatni odnośnik z tego cyklu. 5 Mojżeszowa 23 od 22 do 24. Jeżeli złożysz Panu Bogu Twemu ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan Bóg Twój upomni się u Ciebie i miałbyś grzech na to na sobie. Jeżeli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. Co wyszło z Twoich ust, tego dotrzymaj. I postąp tak, jak ślubowałeś Panu Bogu Twemu dobrowolnie, jak powiedziałeś ustami swoimi. Zobaczmy, jakie miało znaczenie kiedyś u Boga i u ludzi też bardziej słowo. Dzisiaj każdy się zabezpiecza prawnikami, adwokatami, notariuszami. Taczkę nie sprzedam, prawda, bez adwokata, bez notariusza, bo potem powie, że coś tam z tą taczką nie tak, będzie chciał mnie oszukać. Albo ja jego, no nikt nikomu dzisiaj nie ufa. Dobrze, pogadamy o tej transakcji, ty dwóch prawników, ja dwóch prawników i się spotkamy. Ci prawnicy mówią, nie, czasami nie rozumieją, my nie rozumiemy, o co chodzi, tylko potem pytamy, dobrze wszystko tego prawnika? No mówi, dobrze, ja nie wiem, o co chodzi, bo różnymi terminami się posługują, jakieś kwity do podpisu dają, prawda, i ja właściwie teraz zaufam tylko tym prawnikom, no, jak biorą do mnie pieniądze, pewnie mnie nie oszukają, ale mogą i oni oszukać. Trzeba teraz wziąć dwóch prawników, żeby tamtych dwóch sprawdzili. Szalony świat. Nierobienie tego, co obiecaliśmy zrobić, osłabia nasze sumienie i czyni z nas moralne wraki. Dlatego Bóg mówi, co powiesz, to dotrzymaj. Bo jeżeli człowiek coś powie, że coś zrobi, albo coś obieca, wszystko jedno. Takie nawet w sprawach codziennych, przyziemnych. A potem Bóg na to uwagi nie zwraca, jak gdyby nic, no, po prostu no, nie, mówi dlatego, że tak trzeba w danym momencie. Jeżeli my tak robimy, to osłabiamy nasze sumienie i zamieniamy się w moralne wraki. Gotowe na coraz większe naruszanie nie tylko ducha Pana, ale także nawet dobrych obyczajów ludzi tego świata. Z czasem nasze słowa, nasze obietnice przestają mieć dla nas jakiekolwiek znaczenie. Mówimy to, co w danym momencie jest dla nas wygodne i oddala problem. Na dzisiaj problem mam oddalony, bo powiedziałem coś i ten brat, ta siostra odejdzie ode mnie. Bo coś tam obiecałem, że zrobię, żeby dobrze, no i co? Składamy obietnicę, że odpowiemy na czyjeś pytania, że przyjrzymy się jakiemuś problemowi lub jakiejś sprawie, ale już w chwili składania obietnicy wiemy, że nie zamierzamy nic z tym zrobić. Tylko po to, żeby oddalić problem na raz, na dzisiaj. Dobrze, to po konwencjach porozmawiamy. Po krakowskiej konwencji porozmawiamy, po jakiejś innej konwencji tym się zajmę i nigdy się tym nie zajmuję. No, wie o tym, że nie zrobi tego. Po prostu oddalić problem na dzisiaj, żeby dzisiaj, no potem ktoś stoi, no i trzeba coś mu powiedzieć, trzeba go otrzymać, odstranić. Kolejny etap niesłowności takiej, takiego mówienia, żeby tylko oddalić problem na daną chwilę, to już pełne kłamstwa, które też się pojawiają. I produkujemy je w każdej chwili potrzeby. Jeśli zależy nam na tym, by jakiś tekst biblijny znaczył to, a to, bez skrupułów wypaczamy jego prawdziwy sens. Tak, żeby jego wymowę dostosować do naszych potrzeb w danej chwili. Gdy nasze potrzeby są inne, zmieniają się, nadajemy mu dowolne inne znaczenie, w tym niekiedy to prawdziwe. Kłamca nie gardzi prawdą. Jak tylko jest dla niego korzystna, powie prawdę. Ale nie dlatego, że jest prawdą, tylko że akurat mu to jest korzystna, ta prawda. Akurat pasuje mu do jego sytuacji. No, już mówiłem niedawno w wykładzie o Łukasza 10:16, tak? Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Gdy chcemy podnieść rangę wodzów własnej organizacji religijnej, to mówimy, że te słowa naszego Pana obejmują właśnie ich, wodzów. Ale gdy rozmawiamy z chrześcijanami z innych grup religijnych, wytykamy im na nadmierne poddawanie się ich wodzom religijnym. I mówimy im, że nie powinni być ślepo im posłuszni, lecz dokładnie powinni analizować to, czego ich nauczają i przyjmować tylko to, co je wydaje się prawdą, a nie dlatego, że oni tak powiedzieli. Gdy chcemy poprzeć właściwość na przykład wybierania przewodniczącego zboru, wiemy, że są bracia zafascynowani tym urzędem i do dzisiaj twierdzą, że i Biblia, i słudzy zalecają wybór takiego urzędu, to naciągniemy dowolny werset czy cytat z literatury prawdy, który mówi o jakimkolwiek wodzu. Gdziekolwiek jest słowo wódz, to będziemy się upierać, że chodzi o przewodniczącego zboru. Mało tego, powiemy publicznie kłamstwo, na przykład, że w USA kiedyś byli przewodniczący zboru, a teraz nie ma. Ale tylko dlatego nie ma, że zbory amerykańskie to jedna rodzina. I nie ma potrzeby wybierać taty na urząd. No bo to mama, syn i córka, to oni taty i tak słuchają. Nie trzeba go wybierać na przewodniczącego zboru. Gdy jako prowadzący konwencyjne zebranie świadectw nie przerywamy pewnemu bratu jego wypowiedzi, chociaż mówi już 20 minut, mówi nie na temat, szydzi z braci, a nawet atakuje całe zbory i nazywa je rewolucjonistami, to chcąc się jakoś potem usprawiedliwić przed widownią, która wszystko to słucha i patrzy, jesteśmy w stanie publicznie zacytować polskie powiedzenie, co wolno wojewodzie, nawet jak go nie kończymy. No bo w danym momencie trzeba jakoś usprawiedliwić swoje, to co wolno wojewodzie. Jak musi brakować już podstawowych hamulców, by takie zdanie wypowiedzieć ze strady do kilkuset osób na sali i kilkuset przy internecie, jeszcze nagrane na zawsze, później można sobie to odsłuchać cokolwiek innym. Ilu polityków tego świata powiedziałoby tak do swoich słuchaczy dzisiaj, gdyby przemawiali? I to w obecności kamer telewizyjnych. No bo to ten internet, prawda, zapis, to jakby telewizja to rejestrowała. A gdyby ktoś takich polityków nawet tak powiedział, jak zareagowaliby ci słuchacze, zwykli ludzie tego świata? Nie, coś tam chrześcijanie poświęceni. Albo co by następnie zrobił ten polityk, który by tak powiedział, gdyby tak powiedział? Oto pytanie o standardy moralności między tak zwanym ludem Bożym, a tym światem. Gdy przy innej okazji świadectwo składa inny brat, a nie ten sam co poprzednio, tylko z innej, gorszej opcji, bo są opcje lepsze i gorsze, jednym wolno, drugim nie wolno pewne rzeczy, to czyhamy na jego słowa i szybko mu przerywamy, bo podobno mówi już za długo i nie na temat mówi. Chociaż mówi dopiero 3 minuty, nikogo nie obraził i wcale nie mówi nie na temat, mówi o sobie. Ale już to jest nie ta opcja, trzeba mu przerywać i wmawiać, że mówi za długo i nie na temat. Wypowiadane przez nas słowa nie mają w końcu dla nas żadnego znaczenia. Mówimy to, co w danym momencie jest dla nas korzystne i wygodne, bez względu na to, jak to się ma do prawdy, do dobrych zasad, do ducha Pana. To jest kolejna lekcja, jaką z tej historii, że Bóg pragnie tylko po dobrowolnych i poważnych ofiar, które człowiek potem realizuje, tak jak przyrzekł. Czwarta lekcja, przedostatnia, trochę dłuższa będzie. Człowieka można oszukać, a Boga nie. To chyba oczywiste, prawda? Zacznę od cytatu brata Russella, Repin 54-51. Mocne słowa. Posłuchajmy. Skłaniamy się do poglądu, że największym grzechem w Kościele wśród poświęconych wierzących jest grzech nieuczciwości. Grzech, z powodu którego boska dezaprobata jest tak doskonale zilustrowana w przypadku Ananiasza i Safiry. Raz jeszcze ten fragment środkowy. Największym grzechem w Kościele, nienominalnym, wśród poświęconych wierzących, miał na myśli tych, którzy byli wokół niego, a wtedy było maluszkie statko jeszcze. Co powiedzieć o niższych klasach i jaka tu skala tego musi być? Tym największym grzechem w Kościele wśród poświęconych wierzących jest grzech nieuczciwości. i przywołuje historię Nanasza i Safiry jako doskonałą ilustrację nieuczciwości. I w tej części chciałbym zwrócić uwagę na niezbędną potrzebę doprowadzenia naszych charakterów do zgodności ze sprawiedliwością. Gdyż od tego zależy nasz sukces albo porażka w poświęceniu, przynajmniej obydwu klas godnych. Dlaczego chcę mówić teraz przy nieuczciwości, największego grzechu wśród poświęconych? Bo nieuczciwość nigdy nie pozwoli na taki rozwój harmonii ze sprawiedliwością. Dlaczego? Trzeba najpierw uczciwie spojrzeć prawdzie w oczy. Prawdzie na temat nas samych i naszych braków w zakresie sprawiedliwości i podjąć zdecydowane kroki w kierunku naprawienia obecnego chorego stanu. Na początek cytat z brata Johnsona, tom epifaniczny 4, strona 4.3.2, mamy po polsku. Pytanie, jakie tam brat Johnson zadaje sobie albo powtarza od braci, bo to był ostatni rozdział tego tomu, to są same pytania o klasie młodocianych godnych. Czy młodociani godni muszą odpowiednio rozwinąć się do urzędu książąt tysiąclecia przed tysiącleciem, czy też część ich właściwego rozwoju nastąpi po założeniu ziemskiej fazy królestwa? I na to odpowiedź pada taka. Część swojego rozwoju do urzędu książąt otrzymają przed, a część po wprowadzeniu ich na urząd książąt. Możemy to wyjaśnić następująco. No i teraz bardzo ładnie to Johnson opisuje. W miarę rozwijania się procesów tysiąclecia, kierowanie nimi będzie wymagało od starożytnych i młodocianych godnych bardziej rozwiniętych charakterów, ponieważ działania te stale będą stawały się coraz bardziej złożone w rozwijaniu klasy restytucyjnej. Z tego powodu skuteczne i pomocne stosowanie tych procesów do podnoszenia klasy restytucyjnej będzie wymagało coraz bardziej rozwiniętych charakterów. I teraz zauważmy na ten moment fragment. By objąć urząd książąt tysiąclecia, charaktery zarówno starożytnych, jak i młodocianych godnych będą musiały być skrystalizowane w wierze i sprawiedliwości. Bez takiego poziomu rozwoju charakteru nie można być starożytnym ani młodocianym godnym. Taki rozwój charakteru nie będzie jednak wystarczający do ostatecznej próby do życia. Taka próba będzie wymagała wszechstronnego rozwoju charakteru. Właśnie to będzie stanowiło rozwój charakteru starożytnych i młodocianych godnych w tysiącleciu, którzy w ten sposób w czasie tysiąclecia zostaną doprowadzeni do doskonałości. I to cytuję Żydów 11:39 i 40. Tam mamy powiedziane, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi, prawda? Czyli godni bez służby Kościoła nie będą ostatecznie doprowadzeni do pełni doskonałości, łącznie z miłością bezinteresowną, wiemy, spłodzenie z ducha pod koniec i przeniesienie ich na fazę duchową. Wrócę do tego, na co uwagę na samym w środku. By objąć urząd książąt tysiąclecia, charaktery zarówno starożytnych, jak i młodocianych godnych będą musiały być skrystalizowane w wierze i sprawiedliwości. Bez takiego poziomu rozwoju charakteru nie można być starożytnym ani młodocianym godnym. Fakt zgodności tej klasy ze sprawiedliwością godnych widzimy także w poprawnym tłumaczeniu Żydów 12:23, gdzie Paweł mówi o rzeczach, do których w czasie wieku Ewangelii zbliża się lud Boży. On tam mówi, zbliżamy się do, i tam wymienia różne rzeczy. I w rozdziale 12, a w wersecie 23, tak, mówimy o Żydach, list do Żydów, mówi, że zbliżamy się do, i teraz poprawne tłumaczenie jest, do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniu. Inne przykłady oddają to inaczej, mają z tym problem. Tam jest greckie pneuma, nie wiedzieli, co z nim zrobić. Jak Państwo widzicie, Biblia Gdańska, kto jeszcze korzysta, to tam pisze do duchów sprawiedliwych i doskonałych, a Biblia Warszawska, tak zwany nowy przykład, mówi do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Taka długa fraza jest, prawda? Chociaż w greckim są tylko trzy słowa. Zatem, no ale nie jest to mniej więcej, mieli tylko problem z tymi, z tą pneuma, z tymi duchami, prawda? Co Brad Johnson daje jako usposobienie, bo pneuma także dotyczył charakteru usposobienia, bo pneuma, wiemy, duch. Podstawowe znaczenie słowa duch to coś niewidzialnego, a co ma siłę, potęgę w działaniu. Usposobienie, charakter to jest coś niewidzialnego, a zależnie od jego jakości może być mniej lub bardziej potężny. Zatem Paweł, mówiąc o tym, że zbliżamy się do różnych rzeczy, także podaje, że lud Boży w wieku Ewangelii zbliżał się do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniu. Miał na myśli obydwie klasy godnych, które pod nowym przymierzem powrócą jako książęta. I oni mają być udoskonaleni, sprawiedliwi w usposobieniach. Tu jest pokazany wyraźnie ich poziom, do jakiego oni muszą dojść w tym życiu. Na ile taką harmonię ze sprawiedliwością musi osiągnąć obóz Epifanii, można zapytać. Ciągle mówimy o godnych, a tych godnych jest teraz bardzo malutko, albo nie ma żadnego, nie wiemy. A obóz Epifanii to ta klasa, można powiedzieć, teraz większościowo obecna. Na ile taką harmonię ze sprawiedliwością musi osiągnąć obóz Epifanii, dokładnie nie wiemy. Ale na pewno nie musi to być całkowita harmonia ze sprawiedliwością, no bo nie mamy udziału w lepszym zmartwychwstaniu razem z godnymi. Taka asa nie ma. Ale jeszcze drugie na pewno. Drugie na pewno jest takie, że musimy do tej sprawiedliwości zbliżyć się na tyle, żeby wyprzedzić świat, któremu mamy potem jako pomocnicy godnych, tak zwani netenejczycy, pomagać, żeby doprowadzać ich do harmonii z czym? Ze sprawiedliwością. Wyobrażamy sobie pomocnika, nauczyciela dla ucznia, który jest słabiej zna temat niż uczeń. Trudno mieć takiego pomocnika i nauczyciela, który temat, który chce mnie nauczyć, ma słabiej opanowany niż ja. Więc z pewnością o obozie Epifanii nie można powiedzieć, że musi on pełnię, tak, pełnię tej zgodności ze sprawiedliwością osiągnąć, ale z tego powodu nie róbmy sobie tak zwanych luzów, prawda? No, nie musimy to, Boga nie zwracamy na to uwagę. Musimy wyprzedzić znacznie świat. I pewnie prawdopodobnie Bóg wie, ile to musimy zrobić, bez podania procentowo tego. Im więcej, tym lepiej. Nie wiem, czy jest wykluczona sytuacja, nie wiem, tylko tak mówię, dzielę się moimi myślami. Nie wiem, czy jest wykluczona sytuacja, że ktoś z obozu Epifanii może osiągnąć pełnią harmonię ze sprawiedliwością w tym życiu. Myślę, że takie jednostki mogą się zdarzyć. Pomimo tego, że nie jest to ich obowiązek i pomimo tego, że nie są godnymi i nie będą mieli udziału w zmartwychwstaniu, myślę, że ci lepsi z obozu Epifanii taką pełną zgodność mogą osiągnąć też. No ale to tylko ich myśl, prawda? No bo trudno tutaj coś wyrokować, bo ta klasa, jak wiemy, tak zwani już są niby wybrańcy i szczegółów co do poziomu rozwoju charakteru w tym życiu nie mamy. Bo Kościół, wiemy, musiał dojść, spojrzenie z ducha musieli dojść do poziomu doskonałej miłości bezinteresownej. Klasy lewickie muszą dojść do doskonałej harmonii ze sprawiedliwością. Do miłości będą dochodzili tej bezinteresownej, tej agape pod Nowym Przymierzem, a szczególnie w małym okresie. Wystarczy Nowego Przymierza i tam potem będą krystalizować w doświadczeniach małego okresu. Natomiast w przypadku klas niby wybranej, prawda, poniżej lewitów, nie mamy żadnych informacji, ale możemy wnioskować na podstawie podobieństwa do młodocianych godnych, że to jest, my musimy się zbliżyć w kierunku tej harmonii ze sprawiedliwością bardzo, bardzo blisko. Bo gdybyśmy tak i wyprzedzić świat, którym będziemy pomagać, bo w przeciwnym wypadku, zamiast pomagać innym, sami będziemy potrzebowali pomocy. To właśnie z tego powodu starożytni młodociani godni nie mogą potrzebować pomocy od innych. Nie mogą od pierwszego dnia urzędu swojego. Nie mogą potrzebować pomocy, jeśli chodzi o harmonię ze sprawiedliwością od innych. Dlaczego? Bo od samego początku Nowego Przymierza, jako książęta, będą stać przed ludźmi jako widzialni przedstawiciele niewidzialnego królestwa. Nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek naruszenie sprawiedliwości. O, na przykład takie, jakiego byliśmy świadkami 2 lata temu, w roku 2012, na konwencji, w czasie której publicznie zostały odczytane fragmenty dwóch wyroków sądowych pewnej siostry. Tak dobrane jeszcze te fragmenty dwóch wyroków, żeby stworzyć wrażenie inne od prawdziwego, co tylko podkreśla niegodziwość i niesprawiedliwość tego czynu. Było to naruszeniem prawa, czyli sprawiedliwości boskiej i świeckiej. Już wyrok sądowy zapadł się z sądu świeckiego, który uznał to za naruszenie prawa i kazał na najbliższej konwencji przeprosić tę siostrę. I teraz tak, co w trakcie tego doświadczenia widzieliśmy? W obecności Pana z jakiegoś powodu stało się ono publiczne dla nas i wszyscy to widzieliśmy. Myślę, że nie jest to przypadkiem. Ono się rozgrywało i jeszcze się rozgrywa, bo jeszcze nie skończone do końca, na naszych oczach. Publicznie wszyscy o tym wiemy. To tak jakby Bóg specjalnie rzucił to przed lud Boży, oglądajcie. Ja tu chcę coś pokazać, coś zilustrować, moje zasady. Coś chcę przez to wszystko Wam dać do myślenia. Zatem co widzieliśmy? Jest to publiczne, więc można o tym mówić. To nie są plotki, to są rzeczy, które widzieliśmy i które musieliśmy z niesmakiem obserwować, często wbrew naszej woli, naszej chęci i naszym pragnieniom. Otóż brat, który zawinił, sam z własnej inicjatywy nie przeprosił. Nie pokutował od razu po tym wykroczeniu, co jest obowiązkiem każdego upadającego dziecka Bożego i czym można zmazać grzech. Pamiętajmy przy tej okazji. Jak się nam zdarzy upadek, naruszenie sprawiedliwości wobec kogokolwiek, to nic wielkiego się nie dzieje. Pamięta Bóg, co żeśmy za ulepienie, że jesteśmy prochem. Ale natychmiast po upadku, z chwilą, gdy uświadomił sobie upadek, ma być żal, pokuta, prośba o przebaczenie osoby, którą zawiniliśmy i Boga, którego prawo zostało naruszone. Nieuczynienie tego zatrzymuje nasze poświęcenie. Zatrzymuje nasze składanie darów na ołtarzu. Tak powiedział nasz Pan. Mateusz 5 rozdział. Przeczytam to. To są podstawy dochodzenia do harmonii ze sprawiedliwością. Mateusz 5 rozdział 23-24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś albo przypomniałbyś sobie, czy jest w akcie, ołtarz to sfera poświęcenia, gdzie robimy to, czego nie musimy. Ołtarz, czyli działamy w naszym poświęceniu dla Boga. No i tam sobie przypominamy, że brat twój ma coś przeciwko tobie, bo mu zawiniłeś, bo przekroczyłeś sprawiedliwość wobec tego brata, naruszyłeś sprawiedliwość, sobie przypomniałeś. To co masz zrobić? Zostaw tam dar swój na ołtarzu, czyli przerwij działalność w sferze poświęcenia, pracy przy ołtarzu, odejdź od tego ofiarowania się i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Mamy tu jednocześnie dwa nakazy w słowach naszego Pana. Załatwienie problemu z osobą, przeciwko której zawiniliśmy, i drugi nakaz, zatrzymanie się od kontynuowania poświęcenia do chwili naprawienia krzywdy, którą wyrządziliśmy. Bo od tego momentu Bóg naszego poświęcenia nie przyjmuje. Nawet jeżeli my udajemy, że nic się nie stało i dalej próbujemy realizować nasze poświęcenie, Bóg go nie przyjmuje. Skoro Bóg mówi, masz się zatrzymać, a my się nie zatrzymamy, to co? Bóg mówi, no tak, nie zatrzymał się, to dobrze, nic się nie stało, niech dalej kontynuuje swoje składanie na ołtarzu. No nie. Nawet jak my tego nie posłuchamy, to Bóg na pewno postąpi tak, jak każe nam postąpić. Zatrzyma nasze poświęcenie sam przed sobą. Jeśli tego nie uczynimy, nie nadajemy się nawet do obchodzenia pamiątki, a cóż dopiero do królestwa. Cytat z Trojniejszej Prawdy, a to wam polski odnośnik, to jest numer 285, polska Trojniejsza Prawda, 285. Takie zdanie, przy okazji artykułu pamiątkowego. Jak mówię, to można z różnych fragmentów, niby pozornie niezwiązanych, prawda, powyciągać różne myśli na temat taki, który się realizuje. Niech nic nas nie powstrzyma od obchodzenia tego święta. Ani grzech, ani oziębłość, ani kłopoty, ani poczucie niegodności. Wyznawajcie Panu swoje grzechy i niedociągnięcia, On chętnie wam je przebaczy przez Jezusa. I teraz zauważmy zdanie. Idźcie do waszych braci i innych, których mogliście skrzywdzić i naprawcie sprawy. A potem jedźcie i pijcie, ucztujcie. Idźcie do wszystkich braci i innych, których mogliście skrzywdzić. I naprawcie sprawy, a potem jedźcie i pijcie, ucztujcie. Co z naszych pamiątek, które obchodzimy po spełnieniu tego warunku? Czytaliśmy coś o niegodnym spożywaniu pamiątki w Biblii? No, czytaliśmy, wiemy, że jest takie coś. Ale wracamy do tego, co widzieliśmy w trakcie tego doświadczenia. Czyli brat, który zawinił, z własnej inicjatywy nie przeprosił, czy mógłby załatwić sprawę i przed tą osobą, i przed Bogiem, i byłby koniec. Upadek, każdy upada. Ale nie było. Co widzieliśmy dalej? Poproszony przez siostrę, by przeprosił, nie uczynił tego, a rok później, czyli w tym roku, na zebraniu świadectw sam publicznie do tego nawiązał i zapowiedział, że niczego nie odwoła, że nie przeprosił. Chociaż nikt go nawet o to nie pytał po roku, ale przypomniał, że pomimo roku czasu i tak nie przeprosi. Co widzieliśmy dalej? Następnie wyrokiem świeckiego sądu został zmuszony do przeprosin, które ma wygłosić na najbliższej konwencji, czyli w Gdańsku. Co widzieliśmy dalej? Obrońcy takiego postępowania zdążyli już wygłosić jeden konwencyjny wykład przeciwko tej siostrze, cytując słowa apostoła z 1 Koryntów 6:1. Śmiech to z was, mając sprawę z drugimi, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi. I jeszcze jedną rzecz widzieliśmy. Pomimo upływu ponad roku, nadal ten brat nie dostrzega potrzeby przeproszenia. Za to uznał za właściwe znowu publicznie na konwencji w tym roku nazwać podanie go do sądu rewolucjonizmem. Czyli zauważmy. Podsumuję to wszystko raz krótko, raz jeszcze. Brat narusza sprawiedliwość wobec siostry. Ona prosi o przeproszenie przed świętymi. Zauważmy, przed świętymi. Mówię, bo przeproszenie przed konwencją, na której to konwencja zostało to zrobione. Czyli można powiedzieć, że spełniła warunek z 1 Koryntów, bo Paweł mówi, śmiech to z was iść do sądu zamiast przed świętymi. No ale jak ten ktoś nie chce sprawy przed świętymi załatwić. Oczywiście, za chwilę do tego nawiążę, że można było pójść jeszcze drugą stronę. Wszystko powiem. Nie chcę być jednostronny. Ale była próba przed świętymi. Zatem ona prosi o przeproszenie przed świętymi. Brat odmawia. Ona udaje się do świeckiego sądu po sprawiedliwość, który odmówił jej poświęcony brat, a on i jego obrońcy zarzucają jej, no i teraz właśnie zastanówmy się, co jej zarzucają. Bo był jeden cały wykład i aluzja w odpowiedziach na pytania w suścu. Zarzucają tej siostrze, że zamiast cierpieć krzywdę od poświęconego brata, poszła do sądu. Czyli tak, no trzeba przyznać, że mogła cierpieć i nie iść do sądu. Oczywiście. Nie będąc gotową do cierpienia, dała dowód czemu? że być może nie posiada jeszcze miłości bezinteresownej agapy, która jest zdolna cierpieć bez dochodzenia sprawiedliwości. Jest coś takiego, jak najbardziej. Można cierpieć, nie dochodząc sprawiedliwości, to jest miłość bezinteresowna, agapę tak się nazywa. Z punktu widzenia sprawiedliwości miała prawo pójść do sądu, a z punktu widzenia miłości bezinteresownej mogła cierpieć i nie dochodzi sprawiedliwości w sądzie. Zauważmy, co i specjalnie to podkreślam. Z punktu widzenia miłości bezinteresownej mogła cierpieć, ale nie powiem, że powinna cierpieć. Dlaczego? Bo nawet jak ktoś posiada miłość tą bezinteresowną, rozwiniętą, to i tak niekiedy należy się kierować sprawiedliwością, a nie miłością bezinteresowną. Nasz pan miał miłość bezinteresowną, a nie zawsze się nią kierował. Uderzony w twarz zażądał wyjaśnienia, dlaczego go bijesz. Co złego zrobiłem? Jak nie, to jak nie, wykaż mi. Jak nie, to dlaczego mnie bijesz? Uciekł się do sprawiedliwości. A gdy Pawła chcieli, prawda, bić, to co? Poddał się temu biczowaniu od na policzek jeden na sobie drugi, a jeszcze plecy nie ci stłuką? No nie, powiedział, jestem rzymskim obywatelem, panowie, nie możecie mnie bić. Uciekł się do sprawiedliwości, a nie poszedł. No bo to także, dlatego mówię, że mogła cierpieć, ale nie powiem, że powinna cierpieć, bo to jest sprawa indywidualna, ale mogła. Mogła pójść w sferę miłości bezinteresownej i cierpieć nie dochodzi sprawiedliwości. Jest to indywidualna decyzja każdego z braci i sióstr do rozliczenia przez Boga, a nie przez ludzi. Czy powinniśmy się w danym przypadku zachować, posunąć do miłości bezinteresownej, czy żądać sprawiedliwego rozliczenia sprawy. A oto nieuczciwość tego stanowiska. Zauważmy. Sam winowajca i jego obrońcy milczeniem pomijają fakt naruszenia przez brata sprawiedliwości. Nie ma żadnych wykładów, żadnych aluzji, że został popełniony grzech. Naruszenie sprawiedliwości to grzech. To jest podstawa. Bardziej podstawa podstawowa niż naruszenie miłości bezinteresownej. Mało tego, ta sprawiedliwość została naruszona dwukrotnie przez brata. Jak? W samym akcie tego grzechu, a później w odmowie przeproszenia. Przeproszenie jest częścią sprawiedliwości. Jest obowiązek. Zrobiłeś coś złego, naruszyłeś sprawiedliwość. Ta sama sprawiedliwość mówi teraz, że idź do niego, przeproś i zobacz sprawę. Musi to wszystko od razu odwrócić. To jest część sprawiedliwości. Inaczej naruszy sprawiedliwość po raz drugi. Właśnie dlatego ci, którzy nie pokutują, nie mogą się już to, że nie ma dla nich nic. Naruszają sprawiedliwość i tkwią w tej niesprawiedliwości, w tej nieprawości. No to co można z nimi zrobić? Jak można pomóc komuś, kto po naruszeniu sprawiedliwości nie chce zadośćuczynić, nie chce tego naprawić? Zatem nieuczciwość tego stanowiska polega, że pomijają milczeniem fakt naruszenia sprawiedliwości, to dwukrotne, tak jak podkreślałem, a nagłaśniają i podnoszą naruszenie przez siostrę miłości bezinteresownej, zarzucając jej rewolucjonizm i brak gotowości do cierpienia. Nie widzą żadnego problemu w tym, że brat pogwałcił sprawiedliwość. Widzą za to ogromny problem w tym, że siostra, której brat gwałcący wobec niej sprawiedliwość odmówił przeproszenia, nie stanęła na poziomie miłości bezinteresownej i nie cierpiała, jak na chrześcijanina przystało. Czy to jest uczciwe postawienie sprawy? Chyba nie. Nie jest to uczciwe postawienie sprawy. Oto cytat Bata Johnsona, czym kończy się grzeszenie przy braku gotowości do pokuty i zauważymy z cytatu do natychmiastowej pokuty. To będzie, co to będzie? To będzie angielska, nie ma podobno tego w polskim. A może ktoś znajdzie, ja nie jestem z polskiego dobry, nie mam dostępu i nie umiem tego, bo nawet jak mam, to nie umiem znaleźć. Ja po polsku nic nie umiem zrobić. Dobrze się, że jakoś w tym kraju żyję. Teraźniejsza prawda numer 6, ale przepraszam, to jest angielska. Ale podam, 646, strona 57. To jest sprawa etyczna. Brad Johnson, taki cyt, dwa akapity stamtąd wziąłem. Stan tych, którzy nie utrzymują swojej karty czystej przed Bogiem, jest bardzo smutny. Po pierwszym czy drugim wykroczeniu mówią sobie, nie mogę znów udać się do Boga, pójdę spać i zapomnę o tym. Rano budzą się, nie będąc w harmonii z Bogiem, lecz myślą, no cóż, nic na to nie poradzę. Nocą ponownie powraca myśl, że nie wszystko jest z Nim, z Bogiem w porządku. Wiem, że dzisiaj miałem wiele trudności i kolejne zaniedbanie, lecz nie mogę udać się do Boga. To nie ma sensu. I tak wyłom się poszerza. Takie postępowanie jest błędne, grożące wielkim niebezpieczeństwem. Każdego dnia powinniśmy oczyszczać nasz stan przed Bogiem. Każdego dnia. Przecież dlatego mamy na tym o tym nawet słońcu, prawda, żeby nie zachodziło. Każdego wieczoru powinniśmy udawać się na spoczynek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy to uczynić, wiedząc, że nie obudzimy się następnego ranka. Rankiem, zanim wstaniemy, nasza pierwsza myśl powinna być, jak mogę dzisiaj sprawić Panu przyjemność i być pomocnym dla innych, a szczególnie, zauważmy, jak mogę pokonać samego siebie. Ci, którzy nie korzystają z łaski zaoferowanej w każdej chwili potrzeby, stopniowo tak się oddalają od Boga, że wkrótce w ogóle o Nim nie myślą. Posiadają dla Niego cześć, lecz Go nie kochają. posiadają cześć, ale go nie kochają. Coś takiego jest możliwe. No bo Bóg jest wielki, mocny, więc cześć mają, ale go nie kochają. On nie jest im bliski i oni o tym wiedzą. Znają właściwą drogę, no bo to nie potrzeba filozofa, żeby jej nie znać, pisze Kawa na ławę. Lecz uważają, że nie potrafią nią kroczyć. Zdają sobie sprawę, że na swych szatach posiadają plamy, lecz próbują o tym nie myśleć. Próbowanie, nie myślenie o tym, o co powinniśmy zrobić. No, odsunąć ten problem. I ostatnie zdanie w formie pytania Bata Johnsona. Jeśli takie postępowanie będzie trwało nadal, gdzie się ono skończy? Nie ma odpowiedzi, pytanie retoryczne. I ostatnia myśl, ostatnia lekcja, jaką tutaj w tej historii Ananiasza i Safiry chciałbym wyciągnąć, to kłamstwo, obłuda jest obrzydliwością w oczach Boga. Kłamstwo, obłuda, obrzydliwością w oczach Boga. Kłamstwo należy do jednej z siedmiu rzeczy, których szczególnie Bóg nienawidzi. A ile takich kłamstw pojawia się w rozmowach naszych braci? Nawet publicznie w czasie wykładów padają kłamstwa. Mówią, jak ktoś mówi, co im ślina na język przyniesie. To w świecie czasami ludzie chyba bardziej są, że tak powiem, rzetelni. Przypowieści Salomona, szósty rozdział, od 16 do 19. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. W drugim punkcie jest kłamliwy język. Warto by sobie było właściwie kiedyś w wykładzie przypomnieć tę samą siódemkę, prawda? Bo to nie chodzi o taką tylko i wyłącznie literę. Można te siedem rzeczy czynić literalnie i tego nie czyniąc. No, butne oczy. Nie wiadomo, czy dobre jest tłumaczenie, ale nieważne. To nie nasz temat teraz. Każdy, kto nie ma albo nie rozwinie w sobie wewnętrznej szczerości, wewnętrznej uczciwości, wewnętrznej prawdopodobności, tak jak dziecko, prawda? Ono nie myśli na tym czym. Bo powie najgorszą prawdę, całą prawdę powie o sobie, jak widzi świat, czasami może tą prawdą przykrość komuś zrobić, ale to jest właśnie, ma być taka dziecinna szczerość, nawet czasami, kiedy coś powiemy panie głupiego w ramach tej szczerości, no bo wiadomo, jest taka, że skrytość, należy pewne rzeczy nie mówić, które by niekorzystnie, no ale już lepiej nie być za bardzo skrytym, prawda? Bo wtedy dochodzi do kombinatorstwa i tworzenia fałszywego wrażenia. Więc każdy, kto wewnętrznej nie rozwinie uczciwości, szczerości i prawdomówności, nie będzie się Bogu podobał. Tak mówi Bóg w psalmie 51. Psalm 51, werset 8. Oto miłujesz prawdę, no nowy przykład mówi, chowaną na dnie duszy. Tak to oddali. No nie wiadomo, co to znaczy. Dosłownie, oto miłujesz prawdę wewnętrzną. To w środku, w człowieku, tak powinno być. Tak. Nie chowane na dnie duszy, tylko prawdę wewnętrzną i objawiasz mi mądrość ukrytą. Bóg woli nawet dużego grzesznika, ale uczciwego, który, chociaż jest dużym grzesznikiem, uczciwie powie Bogu, że jest grzeszny, że póki co nie jest w stanie sprostać boskim oczekiwaniom i standardom i w związku z tym jest mu bardzo przykro, że nie jest w stanie. Prosi o miłosierdzie, o przebaczenie, o pomoc w oczyszczaniu się. Zostanie przy tym samym psalmie 51, tylko inne wersety, 3-7, który powie tak, jak to mówi Dawid, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Tak mówi uczciwy człowiek. I jeszcze 12-13, ten sam psalm 51. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. To jest jedyna uczciwa postawa grzesznika. Tak Dawid, wielki grzesznik, cudzołożnik i morderca. Wielki grzesznik, kaliber duży i to z tego. Nazwany mężem według serca Bożego z powodu wewnętrznej postawy swego serca. Taki duży grzesznik, który uznaje się za takiego i żałuje swoich grzechów, to pomimo ogromu swoich grzechów, jak celnik, który nie miał odwagi, jak pamiętamy, podnieść oczu ku niebu, uzyskuje przebaczenie i odchodzi pojednany z człowiekiem i z Bogiem. Natomiast Bóg nienawidzi choćby malutkiego grzeszniczka. 1% tylko jest grzechu, na przykład, ale jest nieuczciwy. Ma niewielkie grzechy, ale jest nieuczciwy. I zamiast uznać swą grzeszność i prosić o miłosierdzie, kombinuje i przekręca boskie nauki tak, by w wyniku tych przekrętów jego grzeszność widziana była jako świętość albo jako taka malutka grzeszność, że właściwie nie ma o czym mówić. To takie drobne sprawy tylko, małe, takie drobniutkie. Taki grzesznik nie zasługuje na nic innego, jak tylko potępienie ze strony Boga, bo jest wobec niego nieuczciwy. Brakuje mu szacunku dla Boga, ponad którego praktycznie stawia samego siebie. Jest jak faryzeusz, wyliczający swe zasługi przed Bogiem i nie znajdujący w sobie żadnego powodu do pokuty. Tyle w temacie Ananiasz i Safira, co do litery tej historii, a także co do kilku, właściwie pięciu lekcji, jakie z tej historii próbowałem wyciągnąć dla naszej korzyści, żebyśmy unikali tych rzeczy, które się wiążą z tą historią i z niej wynikają. Przypomnę te w skrócie lekcje. Posłuszeństwo żony wobec męża, tylko w sprawach, które nie dotyczą sumienia, w sprawach, które dotyczą sumienia, nie ma takiego posłuszeństwa, nie tylko żony wobec męża, ale nawet wobec kogokolwiek z ludzi. Nasze zbawienie indywidualne, nie z mężem, nie ze zborem, nie z innymi sługami, choćby największymi. Nic nam oni nie pomogą, ale też nie zaszkodzą, chyba że sami na to się zgodzimy. Kolejna lekcja, trzecia. Bóg pragnie tylko dobrowolnych i poważnych ofiar, których ktoś realizuje to, co Bóg od niego oczekuje, a on się na początku zgodził. Człowiek może oszukać siebie, ale Boga nie oszuka. Tutaj szczególnie dużo mówiliśmy o tej nieuczciwości, która według Bata Russella jest największym. Jeszcze raz to powtórzę. No tak, największym grzechem w Kościele wśród poświęconych wierzących jest grzech nieuczciwości. Nieuczciwe spojrzenie i takie kombinowanie. I ostatnia lekcja, jaką dzisiaj widzieliśmy, to kłamstwo, obłuda, obrzydliwością w oczach Boga. Lepiej być dużym grzesznikiem, który uczciwie się do takiego uznaje i próbuje się z tego podnieść, niż małym grzesznikiem, nie uznającym faktu, że się takim jest. Niech Pan te wszystkie myśli pobłogosławi dla nas wszystkich i dziękuję za uwagę.